Ładne kwiatki.
A dzisiaj w tej audycji to budujemy ogród high-tech, proszę Państwa. Cieszymy się pełną automatyką, cieszymy się światłem, robotami, które jeżdżą i robią za nas robotę, czyli koszą trawniki. I cieszymy się też systemami nawadniania, które same za nas podlewają ogród. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiali ze specjalistami z firmy Drago. Michał Dziobko, Marcin Pawłowski, Tomasz Więcek już za chwilę w naszym studiu. A jeżeli mają Państwo jakieś, będą mieli jakieś pytania, to proszę bardzo SMS-owo 603-06-06-06. Męski ogród, ogród high-tech albo ogród, którym możemy się nawet pochwalić. Zabawki ogrodowe, to o nich właśnie dzisiaj. 603-06-06-06. Ja się nazywam Włodzimierz Raszkiewicz. Kasia Piekło uśmiecha się do Państwa za konsolety. Dzisiaj mówimy o ogrodzie high-tech, o ogrodzie w pełni zautomatyzowanym. A w naszym studiu goście z firmy Drago, Michał Dziobko, Marcin Pawłowski, Tomasz Więcek. Dzień dobry panowie.
Dzień dobry.
A to jest taka firma, która robi zwykle duże projekty, prawda? No bo macie za sobą na przykład Stadion Narodowy.
Tak, tak, tak. Zaczynaliśmy 25 lat temu od takich małych projektów. Zaczynaliśmy w ogóle od takiego produktu jak kratka na biologicznie czynne parkingi. To był taki nasz początek. Zainteresowaliśmy się między innymi później właśnie systemami nawadniania, których klienci oczekiwali. Zaczynaliśmy od mniejszych projektów, natomiast w tej chwili właśnie tak jak wspomniałeś, Stadion Narodowy i wiele, wiele innych takich znanych obiektów w Polsce.
Duże parki.
Tak, duże parki. Boiska piłkarskie, takim rzeczami
się zajmujemy. A ja chciałem to wasze doświadczenie przynieść na małe obiekty, bo w małych ogródkach coraz częściej pojawia się tam automatyka, coraz częściej chcemy, żeby na przykład o podlewanie nie prosić sąsiadów, tylko żebyśmy mogli wyjechać, ogródek będzie się sam podlewał, sam będzie się sobą opiekował. No.
I bardzo dobrze, to jest to, w czym się specjalizujemy od wielu lat i tak naprawdę systemy automatycznego nawadniania, jak sama nazwa wskazuje, automatyczne, czyli realizowany program przez sterownik. I tak patrząc wstecz, kiedyś systemy automatycznego nawadniania były dedykowane w zasadzie tylko dla tych najbogatszych. I technologie, które były tam stosowane, były też drugimi technologiami. Natomiast z roku na rok te całe trendy i technologie zostały sprowadzane do tych najmniejszych ogródków.
No to się zmieniło, bo kiedyś w ogrodzie babcinnym, no to po prostu była wanna z wodą, trzeba było podlać, to wybraliśmy konewkę i już.
Tak, teraz mamy, znaczy na przestrzeni tych 20 lat, ja w zasadzie się od 20 lat zajmuję tą tematyką, no to ta cała automatyka się bardzo rozwinęła i teraz nie mówimy o konewkach, mówimy o zraszaczach, mówimy o liniach kropujących. Mówimy o technologii smart, czyli tak naprawdę możliwościach zarządzania swoim systemem nawadniania bezpośrednio z telefonu. I tak naprawdę
z telefonu to raz, możemy nim zarządzać, a dwa, to on sam za nas też myśli.
Teraz tak, no, w kontekście tego, co się dzieje na rynku, czyli sztuczna inteligencja, tak naprawdę producenci prześcigają się też, żeby te sterowniki były jak najbardziej autonomiczne.
No one są połączone z czujnikami, tak? Czy jest wilgotno, czy nie jest wilgotno?
Wykorzystanie czujników do tego, czyli wilgotności wiatru, deszczu, temperatury, możliwość łączenia się z lokalnymi stacjami pogodowymi, internetowymi stacjami pogodowymi, tak naprawdę przewidywanie opadów, wszelkie dane związane z wapotranspiracją.
Aha, to jest nawet przewidywanie, tak? Czyli będzie padało za 2 godziny na przykład,
dokładnie.
No to nie podlewamy.
Mamy automatykę,
chociaż jeszcze
natomiast musimy wyposażyć swój system, to nie ulega żadnej wątpliwości, w czujnik opadu lokalny. Nawet jeżeli coś zostanie przewidziane, a się nie odbędzie, to co z tego? System nie może automatycznie nam stanąć. Musi być ten lokalny czujnik, który nam to zawiesi pod wpływem tego, co faktycznie się stanie. Czyli jeżeli deszcz spadnie, a był przewidywany, że nie spadnie, to tak naprawdę ten czujnik jest bezpośrednim połączeniem z tym sterownikiem. Czyli jak najbardziej te wszystkie czujniki i korzystanie z lokalnych systemów pogodowych, natomiast musimy mieć te lokalne czujniki jak najbardziej.
do wykorzystania. To są zabawki dla dużych chłopców, powiedziałbym. Takie, które są czasami, pachną cokolwiek snobizmem, tak? Bo jak ja mam 30 metrów kwadratowych trawnika, no to pytanie zawsze brzmi, czy kupować tą kosiarkę autonomiczną, czy nie? No fajnie, żeby jeździła, fajnie, żeby kosiła, bo ona oprócz tego, że kosi, to jeszcze zasila ten trawnik, prawda?
Tak, tak, tak. No z robotami koszącymi jest tak, że one bardzo mocno wchodzą w tej chwili na rynek. Na początku były to takie prostsze urządzenia, które jakby na zewnętrznej krawędzi ogrodu montowaliśmy taki specjalny przewód, który ograniczał pracę robota. Natomiast w tej chwili już te roboty pracują na takiej technologii no tutaj satelitarnej. Jest to z dużą dokładnością planowane. No robot koszący oszczędza nam przede wszystkim czas. To jest jedna rzecz. A dwa, ten pokos, który jest, bo trawy, którą kosi robot codziennie, jakby nie usuwamy z ogrodu, to jest około milimetra, dwóch milimetrów dziennie takiego.
On codziennie rzeczywiście tak, pracuje tak. I ścina taką małą warstewkę.
Tak, tak, tak. I ta trawa trafia z powrotem. Natomiast to też bardzo ważne przy robotach koszących jest to, jaką mieszankę traw zastosujemy, bo są specjalne
trawy do robotów?
Tak, tak, tak. I tak samo są specjalne nawozy, które mają w swoim składzie też bakterie, które tą trawę, która trafia z powrotem na trawnik, rozkładają i użyźniają nam glebę, przez co no, troszeczkę mniej możemy też tego trawnika podlewać, mniej go nawozić. Jakby tu jest taki obieg zamknięty.
A to
trochę
też trzeba poznać ten szczegóły, tak? Jeżeli chcemy budować taki ogród automatyczny, czy w pełni zautomatyzowany.
Tak, tu jest generalnie tak, na to trzeba patrzeć, że łączymy naturę z technologią. Tutaj to jest taki trend, który widzimy, że ludzie chcieliby, ogród staje się takim naturalnym przedłużeniem naszego domu, mieszkania. Chcemy mieć ogród, który wygląda naturalnie, no, natomiast chcemy go...
To są właśnie dwa trendy ogrodowe. Pierwszy trend to jest taki, że wszystko w tym ogrodzie jest takie pod linijkę troszeczkę, tak w cudzysłowie mówiąc, a drugi trend, ten współczesny można powiedzieć, to jest taki ogród naturalny, zaniedbany. I w tym ogrodzie tą główną rolę to gra chyba tylko oświetlenie, prawda?
Tak, zdecydowanie. No, oświetlenie w ogóle możemy, niezależnie od tego, w jakim trendzie jest ogród, natomiast oświetlenie jest tą wisienką, myślę, że na tym torcie, bo tak naprawdę to oświetlenie ten ogród odkrywa na nowo, kiedy już mamy wszystkie nasadzenia, kiedy ten ogród przeżywa różne fazy, jeśli chodzi o rozwój, ale oświetlenie zdecydowanie jest tą częścią, związaną z estetyką, z wrażeniem. Po prostu czujemy się, jeśli ogród jest dobrze oświetlony. Co to znaczy dobrze oświetlony? To znaczy zgodny z naszymi preferencjami, bo oświetlenie to też jest część personalizacji naszego ogrodu. Aha. Możemy sobie te oprawy, które my akurat posiadamy w naszej ofercie, one są niskonapięciowe, czyli bardzo bezpieczne, ale przede wszystkim mają niezawodny system, myślę, że unikalny na rynku, taki Easy Lock. Możemy każdą oprawę, jeśli dzisiaj jesteśmy zdecydowani, że podświetlamy nasze ulubione drzewo, a na przykład za miesiąc chcemy podświetlić jakiś inny krzew lub małą architekturę, to możemy w łatwy sposób tą oprawę po prostu
zdemontować. To da się przenieść, tak?
Tak, i to jest bardzo, bardzo prosty mechanizm. Odkręcamy, przebijamy kabel niskonapięciowy i przenosimy w sumie...
Pierwszy trend to jest ta niskonapięciowość.
Tak.
Bo kiedyś kładziono w ogrodach no, sieci tam 230 V.
To jest zdecydowany argument, który pozwala nam myśleć o bezpieczeństwie przede wszystkim. Nie musimy mieć żadnych uprawnień związanych z elektryką. Nie musimy kopać głęboko w ziemi ze względu na to. Możemy te oprawy w łatwy sposób przenosić. Jednym słowem, bezpieczne dla ludzi, dla dzieci i dla zwierząt. Także system jest, można powiedzieć, innowacyjny. Natomiast wracając już do wrażenia i do tych lampek, to są rzeczy, które tak naprawdę... myślę, że każdy ogród, cieszymy się ogrodem za dnia, natomiast zupełnie inaczej na niego patrzymy, czy spostrzegamy i odkrywamy go wieczorem, czy nocą. I wtedy te lampki, które są w różnych funkcjach, które podświetlamy od ścieżek komunikacyjnych po małą architekturę, I kończąc na lampach w funkcji wiszącej, to jest taka zupełna, myślę, że nowość na polskim rynku, kiedy pojawiły się w ofercie naszego producenta, z którym współpracujemy, ale jest to producent holenderski, pojawiły się lampy wiszące. One dzisiaj, myślę, że jeszcze nie są do końca jakby w użyciu, nie są zrozumiałe dla i projektantów,
co
i
to znaczy lampa wisząca?
No właśnie, lampa wisząca.
Zawieszona na chmurce?
Na chmurce może nie. Ale jak pomyślimy sobie o miejscach relaksu, wypoczynku, o miejscach, gdzie gotujemy na zewnątrz, bardzo modne teraz w Europie Zachodniej są kuchnie zewnętrzne, różnego typu grille. I jest to związane z małą architekturą.
No w każdym ogrodzie powinna być, czy chcemy, tak, żeby była taka strefa spotkań.
Dokładnie. To jest to miejsce, myślę, że to serduszko tego ogrodu, gdzie spotkamy się z znajomym i rodziną. Bardzo też, no i właśnie te w użyciu, te lampy, o których powiedziałem, wiszące, one to mają zastosowanie. Do tego możemy jeszcze dodać taki element, znowu, z tego świata trochę magicznego, to są kolory opraw. Czyli zmieniające się światło, mamy pełną paletę RGB. Sterujemy oczywiście, tu już koledzy wspomnieli o sterowaniu za pomocą smartfona i aplikacji. Tutaj ta technologia oczywiście też jest w użyciu i też jest zastosowana. I kolor. Jak sobie pomyślę o kolorystyce naszych domów, balkonów, na przykład przed świętami Bożego Narodzenia. Aha. I gdzie moim zdaniem ta częstotliwość kolorów, ilość tych lampek po prostu powoduje, że jak przymrużymy oko, to no, mamy
to
taki bukiet kolorowych.
Kiczowato.
Można tak stwierdzić, co tutaj w tym przypadku mówimy o kolorach, które są dopełnieniem całego ogrodu i całej tej iluminacji świetlnej. One po prostu mają nam wydobyć te elementy ogrodu, czy to są rośliny, czy krzewy, czy drzewa, lub mała architektura, na których nam bardzo mocno zależy. I tak naprawdę to są takie diamenciki.
No to
rozsypane.
Dzisiaj zadaniem tej audycji jest to, żeby naszych słuchaczy zainspirować do być może budowy takiego ogrodu. Mamy te trzy elementy, tak? Główne. Czyli nawodnienie, czyli automatyka, ta kosiarkowa przede wszystkim, tak? I oświetlenie. To zacznijmy w takim razie, jeżeli już jesteśmy od oświetlenia i przy oświetleniu. Bo jeżeli chodzi o współcześnie oświetlenie, to najczęściej jest tak. Rozpoczyna się sezon ogrodowy. Nasi słuchacze czy ludzie idą do hipermarketu. Co tam widzą? Widzą tam małe lampeczki solarne, tak? Każda kosztuje 10-15 zł. To kupią sobie tego gaźdź, bo przecież to tanie niesamowicie. Nawet nie sprawdzą, czy to ma światło zimne czy ciepłe. Potem rozstawiają i mamy takie ogrody, które trochę wyglądają z daleka jak sale chirurgiczne, prawda?
No tak, oczywiście oferta na rynku oświetlenia, tak jak pan tu wspomniał, ta marketowa, czyli ta zupełnie tańsza i na baterie słoneczne. Myślę, że tutaj w przypadku oświetlenia takiego profesjonalnego to są trochę dwa światy. Trzeba też wspomnieć, że oświetlenie takie outdoorowe, ogrodowe, one ma swoją cenę na pewno i to jest, to jest produkt, jeśli chodzi o taką półkę, myślę, że średnia i wyższa nawet, jeśli chodzi o zasoby finansowe. No i z tym musimy się liczyć. Natomiast za tym stoją benefity. No, są to produkty przede wszystkim, tak jak powiedziałem, jest to technologia, czyli to jest 12 V, bezpieczny prąd. Z drugiej strony jakość tych opraw. A myślę, to, co pan powiedział o tym
ja sam kupowałem
barwie światła, no to akurat to oświetlenie, które my oferujemy i sprzedajemy, no to jest 3000 kelwinów. I to jest zupełnie światło bardzo przyjazne dla oka i takie naturalne, które no nie powoduje po prostu takiego szoku czasami, którego doznajemy w przypadku.
W ogrodzie rzeczywiście chyba lepiej, bardziej sprawdza się to ciepłe światło, tak? 2700-3000 kelwinów.
Możemy dłużej z nim jakby obcować. na przykład podczas właśnie spędzania czasu w ogrodzie wieczorem.
Bo... To wydaje mi się taki główny błąd, który popełniają czasami ci, którzy kupują oświetlenie. To raz, że to światło jest zimne, które nie najlepiej komponuje się chyba z zielenią, a dwa, to... To jest to, że oświetlamy zwykle tylko ścieżki, a nie rośliny.
No tak. Jakby w... Oczywiście, no, każdy ogród jest trochę inny i architektura budynku, i ogrodu. I tutaj musimy pamiętać o tym, że właśnie po to są te grupy asortymentowe. Mówię o funkcjach, które są odpowiednie oprawy do podświetlania ścieżek, odpowiednie oprawy ścienne, oprawy do wbudowania, czyli na przykład do tarasów różnego typu. Tak jak wspomniałem, tą nowością są lampy wiszące. Pojawiły się też w naszej ofercie lampy stołowe, bo bardzo mocno ten taki trend tego spożywania i spożywania posiłków na zewnątrz i również w wypoczynku. Więc te funkcje powodują, że jakby możemy je na etapie projektowania użyć w odpowiedni sposób, w odpowiedniej ilości.
Natomiast... A co to znaczy dobra lampa dla mnie? To jest taka, która mnie w ogrodzie nie razi po prostu. Bo też jest taki trend, że najczęściej do ogrodu to kupujemy lampki takie zawieszone gdzieś na wysokości metra, prawda? I one oświetlają przestrzeń wokół po prostu. Gdy się na to wieczorem spojrzy, to nagle przez moment, przez chwilę jesteśmy tym światłem porażeni. Mhm.
No tutaj jest cała szkoła podświetlania roślin. Myślę, że też musimy jeszcze jakby przypomnieć, że oprócz tego, bo to jest, tak naprawdę mówimy o oświetleniu smart, czyli inteligentnym, którym sterujemy, więc barwa światła, natężenie, jasność, i to jest wszystko w naszym zasięgu i ta technologia nam daje takie możliwości. Natomiast myślę, że czymś zupełnie nowym to jest jakby szkoła, czy jakby umiejętność dobierania opraw, ale też w odpowiednich, dla odpowiednich roślin i w odpowiednich kierunkach. I właśnie to oświetlenie, które my dysponujemy, daje nam takie możliwości testowania, bo jeśli możemy oprawę w bardzo szybki sposób w ciągu, nie wiem, jednej minuty, dwóch minut przenieść i możemy sobie wypróbować, że może lepiej dany krzew podświetlić z tyłu lub z przodu, no to możemy po prostu takie próby dokonać. I pracę z oświetleniem, myślę, czy mówimy tutaj o wnętrzach, czy mówimy o ogrodach.
A jak w takim wypadku działa automatyka? Jeżeli my te kable i te oprawy przenosimy tak z miejsca na miejsce?
To znaczy automatyka, no z kablami jest tak, że oczywiście też możemy je przenieść, te przewody.
Natomiast... Czy każda lampa jest sterowana oddzielnie?
Tak, tak. Lampy, no możemy sobie ustawić w aplikacji po prostu strefy, możemy je nazwać. Możemy nadać temu oświetleniu czas, kiedy chcemy, żeby ono się włączało, wyłączało. To może być oczywiście związane z porą dnia, co daje nam też oszczędności. Automatyka przede wszystkim daje nam możliwość sterowania ogrodem też z domu lub też z innego miejsca. Oczywiście to wiąże się z dodatkowymi elementami, które mamy w sprzedaży, które oczywiście wzmacniają sygnał i tak dalej.
Z innego miejsca w tym wypadku zwykle o to nie chodzi.
Ale na przykład ciekawa na przykład funkcja, gdzie przykładowo w porze jesiennej czy zimowej część domowników na przykład wychodzi do pracy wcześniej i możemy zapalić ciągi komunikacyjne, podświetlić, bo jest ciemno na zewnątrz. A później w ciągu dnia możemy włączać inne jakby strefy czy sekcje tych lamp, zależnie od tego, co chcemy osiągnąć.
No jednym słowem, możemy pobawić się światłem w ogrodzie.
Jest to, myślę, że takie dla mnie, ja to odbieram, jest przede wszystkim funkcja, czyli jest funkcjonalność i wygoda sterowania zdalnego za pomocą aplikacji, ale myślę, że w jakiejś części też jest to zabawa, żeby się po prostu też pobawić i po prostu popróbować.
A koniec końców chyba chodzi o to, żeby ta lampa służyła nam wiele sezonów i żebyśmy zwrócili uwagę na ten IP, tak?
No tak, to jeśli chodzi o te lampy, które my oferujemy, one mają 5 lat gwarancji. Tak jak mówiłem, są bezpieczne, ale też są odporne na różnego typu warunki atmosferyczne. Dobrze zaprojektowane. Też myślę, że jeśli chodzi o design, ich wygląd neutralny. Czyli też to jest ważne, że pasują do każdego typu ogrodu. Jeśli chodzi o swoją estetykę.
Czyli tak naprawdę to nie są lampy ozdobne same w sobie, ale które się wpisują w ogród.
Tak, możemy tak.
Rozumiem,
możemy
że tak i tak i nie.
Natomiast no, to jest kwestia gustu i preferencji, jeśli chodzi o...
To zaraz, proszę państwa, przejdziemy do nawadniania, czyli specjalizacji Drago. Michał Dziubko, Marcin Pawłowski, Tomasz Więcek, firma Drago z nami. To jest audycja Ładne Kwiatki, a nasz SMS-owy numer to 603-06-06-06.
Ładne Kwiatki.
Czy lampy powinny wpisywać się w ogród i być taką dyskretną infrastrukturą, czy raczej elementem ozdobnym? Na tym skończyliśmy rozmowę. Michał Dziobko, Marcin Pawłowski, Tomasz Więcek z firmy Drago w naszym studio. Rozmawiamy o ogrodzie high-tech, a panowie pokazywali przed chwilą oprawy, które z jednej strony są jakoś tak dyskretne, a z drugiej strony bardzo dobrze wpisują się w prerię. Takie oprawy, które się ruszają, prawda? Razem z trawą preriową.
No tak. Mamy taką rodzinę. To znaczy, jedną z rodzin właśnie firmy InLight, którą oferujemy w swoim portfolio, są po prostu oprawy czy lampy, które są na takich bardzo mocno elastycznych tyczkach, nazwijmy to. I one są w stanie poruszać się z podmuchem wiatru gdzieś tam pomiędzy trawami i to po prostu pięknie się wpisuje naturalnie w taki po prostu flow.
No pięknie to rzeczywiście to wyglądało. Ale od oświetlenia przejdźmy do nawodnienia, bo to jest specjalizacja Drago. No to linie przede wszystkim, tak? Współczesny trend to są linie nawadniające. Dlaczego? Dlatego, że one przede wszystkim oszczędzają wodę. To raz.
No tak, w kwestii oszczędności zasobu wodnego, to generalnie od lat jest takie hasło przewodnie w systemach nawadniania: oszczędność zasobu wodnego, nakładów pieniężnych i czasu. I teraz konkretnie w przypadku linii kropujących, to jak najbardziej tu chodzi o tą kwestię od bezpowrotnie traconej wody w porównaniu do odstraszaczy. I teraz tak naprawdę linie kropujące, tak patrząc w technologii high-tech czy smart, no to mamy do dyspozycji szereg możliwości. Mamy zwykłe, naziemne, takie, które delikatnie tylko sobie chowamy pod warstwą kory, szpilkujemy. Natomiast są linie podziemne, które są już specjalistyczne. Stosujemy tam, wszędzie, gdzie mamy możliwość, nawet powierzchnie trawiaste w mieście Gdańsk, w mieście Sopot wiele lat temu były stosowane linie podziemne do podlewania właśnie powierzchni trawiastych, wąskich pasków, które ciężko było podlać zraszaczami. Tutaj jak najbardziej, największa jest oszczędność z punktu widzenia właśnie utraty wody, ponieważ linie podziemne są pod ziemią i tak naprawdę odparowanie jest najmniejsze, bezpośrednio dozują do strefy korzeniowej. Są linie, które są dedykowane też na skarpy, bo tam, gdzie mamy nasadzenia takie, nazwijmy to gęste, no z założenia linie kropujące nie służą do tego, żeby podlewać powierzchnie trawiaste. To są wyjątkowe przypadki. Natomiast są linie kropujące z wbudowanymi zaworami stopowymi, które, bo wiadomo, jeżeli rozłożymy sobie linię kropującą na skarpie, no to działa grawitacja. I tak naprawdę ta woda będzie spływała.
Na dole się będzie więcej podawało
tak,
niż
będzie
na górze?
Się zbierała, będzie spływała. Natomiast są linie producenta, z którym od lat współpracujemy, właśnie z zaworami stopowymi. Natomiast jest inna rzecz, bo tak, kwestia produktu to jest jedno, natomiast kwestia właściwego projektu. Ja zawsze powtarzam tym, którzy są zainteresowani systemami nawadniania, aby przyniósł swój plan swojego terenu z nasadzeniami, z miejscami wskazanymi, gdzie są trawiaste, gdzie jest zieleń gęsta i tak dalej. I na tej podstawie możemy zrobić zgodnie ze sztuką właściwy projekt i dobrać odpowiednie produkty, łącznie z tymi high-tech.
To pytanie brzmi, co jest dla kogo? Jaka linia kroplująca, jaka linia nawadniająca jest do czego, tak? Jeżeli chodzi o zraszanie, to jest dedykowane do trawników.
Generalnie tak. Zraszacze są dedykowane do trawników. Natomiast jeżeli chodzi o linie kropujące, to tutaj mówimy o kwestiach nasadzeń gęstych. Tak? Czyli wszelkiego rodzaju rabatki, krzewy, rośliny płożące. Oczywiście w tych miejscach też możemy zastosować miejscowo zraszacze, w zależności od wysokości, natomiast generalnie mamy do dyspozycji szeroką paletę.
Bo jeżeli chodzi o zraszacze, to też w tej technologii dokonał się swego rodzaju postęp. To nie są zraszacze już, które tę wodę rozprowadzają na wszystkie strony, tylko one są ukierunkowane, prawda? I to pod odpowiednimi kątami.
Dokładnie. Znaczy, jeżeli chodzi o postęp, no to należy pamiętać, że kiedyś, bardzo dawno temu, zraszacze były impactowe, czyli takie młoteczek i kowadełko rozbijające wodę. Natomiast teraz, i to też od lat, są stosowane zraszacze rotacyjne. Natomiast w tych najnowszych technologiach, jeżeli mówimy o zraszaczach, no to tak naprawdę możemy mówić o zraszaczach rotacyjnych, gdzie mamy funkcję zabezpieczenia kąta. Czyli mimo obiekt publiczny, ktoś podejdzie, przekręci nam ten zraszacz, bo akurat podlewał w nocy, ktoś wracał z dyskoteki. I przekręcił. Natomiast są te zraszacze, które mają funkcję memory arc, czyli zapamiętywanie kąta. Mamy dysze wielostrumieniowe, które pod kątem oszczędności wody. Teraz tak naprawdę producenci są bardzo motywowani przez rynek i przez ostatecznych odbiorców do tego, żeby jednak oszczędzać tą wodę przed odparowaniem. I nie tylko linie kropujące, ale też dysze powiedzmy rotacyjne, wielostrumieniowe, które są bardziej odporne na wiatr, zużywają mniej wody, a jednocześnie dostarczają taką samą dawkę opadową, jak powiedzmy te najzwyklejsze, najstarsze dysze parasolowate. Więc tutaj bym się doszukiwał takich nowinek.
A pytanie brzmi, czy warto się w to bawić? Czy po prostu podlewamy i już. Na tym się sprawa kończy. Ważne tylko, żeby to działo się automatycznie. Na ten koniec, czy nie?
Znaczy takim zajmuję się tym od lat i tak naprawdę czy mały, czy duży teren, to spotykam się z ludźmi, którzy tak naprawdę system nawadnienia w dzisiejszej dobie to jest niejako standard. Jeżeli ktoś się, w cudzysłowie powiem, porywa na ogród i na zieleń, to tak naprawdę bardzo ciężko będzie mu utrzymać, chyba że to jest 10 metrów, 20 kwadratowych, ale to trzeba pamiętać o tym podlewaniu. Natomiast każdy, kto się porywa na zieleń, jakieś wyrafinowane konstrukcje zielone w ogrodzie, czy też sam trawnik, no to
ale
trzeba...
Ale przyznajmy, stajemy się coraz wygodniejsi.
Wygodniejsi,
a
tak.
To jest wygoda.
Oszczędność
tak?
czasu przede wszystkim. Tu chodzi też o tą oszczędność czasu, bo...
To nawet nie, bo niektórzy lubią i podlewanie, i lubią koszenie, ale gdy wyjeżdżamy, mamy kłopot na przykład.
Jasne, to prawda. Ja też lubię koszenie, ale jeżeli mam do skoszenia 400 metrów kwadratowych trawnika i akurat trawnik jest świeżo po nawożeniu, to przestaję lubić koszenie, ponieważ często jest tak, że trzeba dwa razy w tygodniu kosić i to jest problem z czasem, bo to trzeba poświęcić te dwie godziny czasu na to, więc...
A do podlewania zatrudnić rodzinę albo sąsiadów, ale koniec końców okazuje się, że latem akurat sąsiedzi też wyjechali, czy ta rodzina też wyjechała.
No, tak się zdarza.
Automatyka zdecydowanie tak. Za chwilę o tej automatyce powiemy, co nam potrafi, co może. Na ile sekcji możemy to podzielić, jakimi smartfonami możemy tym sterować, ale systemy, te linie kroplujące, tak? Bo to mnie zawsze, przyznam, że niepokoi i wiele osób niepokoiło. Po pierwsze, różnice w ciśnieniach, a po drugie, te linie kroplujące na rabatach czasami wyglądają, trzeba przyznać, tak sobie. No mamy ładne kwiaty, a tu leżą jakieś czarne kable.
To prawda. No, mogą być czarne, mogą być brązowe, w zależności od tego, kto jaką jakość wybrał i jakiego
procenta. I tak je zauważymy.
Tak, natomiast fakt jest taki, że tak jak mówiłem, są linie naziemne i są linie podziemne. Jeżeli chodzi o parametry, no to system kroplujący, oparty o linie kroplujące, jest systemem niskociśnieniowym. I tak naprawdę 3-3,5 atmosfery, no, czy bar, no to jest to ciśnienie górne, gdzie nie powinniśmy w zasadzie przekraczać. Jeżeli mamy wyższe ciśnienia, to stosujemy reduktory ciśnienia. Obligatoryjnie musimy stosować filtrację wody dostarczanej do linii kopującej, ponieważ to jest...
Żeby się nie
zapychało. Tam są emitery, które bardzo łatwo jest zapchać, zanieczyścić, w związku z czym tego się nie wymienia, tego się nie czyści, po prostu wymienia się całe odcinki linii kopujących. Natomiast jeżeli chodzi o względy estetyczne, to, że to jest widoczne, no jeżeli jest, generalnie linia naziemna powinna być zaszpilkowana, jeżeli jest niezaszpilkowana odpowiednio, no to jest tak dość niechlujnie wygląda, a poza tym też powinna być zabezpieczona, powiedzmy, kamuflaż za pomocą kory na przykład zrobiony. Jeżeli mamy zwierzęta w ogrodzie i te zwierzęta lubią
pokopać,
no niestety możemy zastosować linię podziemną. Możemy zastosować linię podziemną, należy mieć świadomość tylko jedną. Jeżeli mamy podziemną linię kopującą, przy jakichkolwiek zabiegach pielęgnacyjnych należy pamiętać, że ona
tam jest.
Jak będziemy
kopali.
Że ona tam jest. Jeżeli dosadzamy, przesadzamy, będziemy o niej pamiętać, że jest, i jeżeli zdarzy się, że jest przypadek uszkodzenia, będziemy widzieć, w którym miejscu woda nam bombluje, że tak powiem. I bardzo, w bardzo łatwy sposób możemy założyć złączkę i ten przeciek likwidować, także tu nie jest...
A to nie jest problem,
to tak? To nie jest żaden problem. Złączki są ogólnodostępne, bardzo proste w montażu, na zasadzie wcisku i skrętki.
Ja nie wiem, czy zakładałbym linię podziemną z innego powodu, no bo nie wiedziałbym, czy to podlało, czy to nie podlało, bo jak czegoś nie widzę, to tego nie ma.
Dlatego przy liniach podziemnych stosuje się specjalne wskaźniki pracy linii kopującej, które wyglądają jak zraszacze, które się wynurzają, ale one tylko informują o tym, że linia działa, bo pod wpływem ciśnienia ten zraszacz nam się wynurzył, on nie podlewa, ale wynurzył się i pokazuje, że linia podziemna pracuje.
A w ten sposób, tak?
Tak, to jest taki specjalny wskaźnik.
Taki widomy znak po prostu.
Widomy znak, widzimy, że jest akurat pracuje. Natomiast... najlepszą metodą sprawdzenia, czy pracuje, jest obserwowanie swoich roślin, bo tak naprawdę system podlewania pracuje bardzo wcześnie rano, raczej nikt o 4:00 nie wstaje, żeby sprawdzić, czy to działa, chociaż znam takich, co wstawali, żeby roboty oglądać koszące. Natomiast no i wtedy obserwujemy swoje rośliny. Jeżeli mają zbyt mało albo zbyt dużo wody, no to dają o tym znać.
Ale obserwowanie czegoś, co działa samoistnie i samodzielnie, to jest swego rodzaju przyjemność.
Jest, no, jak najbardziej, no
Można się zawiesić na tym robocie.
Z tym, że linii kopującej mało co widać, że ona działa, bo to jest na zasadzie takiego kapania. Także to już lepiej zraszacza oglądać, jeżeli...
No i z liniami kroplującymi to jest tak, że ona lepiej, żeby działała dłużej, a wolniej sączyła tę wodę, żeby woda przesiąkała, niż krócej, a szybciej wodę rozprowadzała.
Dokładnie, to są inne, całkiem inne długości czasu podlewania, dlatego są linie kopujące są montowane na osobnych strefach. Na osobnych strefach w stosunku do zraszaczy, ponieważ musimy ustawić inny czas podlewania, dłuższy, dostosowany do oczywiście do nasadzeń.
I tu przechodzimy do automatyki.
Tak, przechodzimy do automatyki, czyli do...
podzielenia ogrodu na strefy, to raz.
Dokładnie, dzielimy ogród na strefy, wykorzystujemy do tego tak zwane elektrozawory. I te elektrozawory, no, to są właśnie te podzielniki. Na te strefy, jak mówię, kawałek tortu podzielimy na wiele.
W jednej części ogrodu potrzebujemy więcej wody, tak, w innej części mniej wody.
Tak, mamy różnego rodzaju nasadzenia, różnego rodzaju
nasłonecznienia,
urządzenia zraszające, które mają inny opad. Jeżeli urządzenia mają inny opad, no to wówczas musimy dzielić to na strefy, tak czy siak, nawet jeżeli nam wody wystarczy, bo może nam wody wystarczy, żeby podać wszystko naraz, ale nie możemy tego zrobić. Natomiast automatyka, no oczywiście elektrozawory.
A propos jeszcze tego słowa i zdania, jeśli nam wody wystarczy, to jest ważne, czy możemy korzystać z deszczówki, bo to jest też taki trend, że powinniśmy założyć, tak, współcześnie, idąc z ekotrendami, jakieś zbiorniki na deszczówkę. No, tej deszczówki może zabraknąć, to wtedy korzystamy z sieci.
Tak jest, no jesteśmy motywowani teraz przez gminę i przez miasto do tego, żeby w ramach małej retencji, żeby tą wodę retencjonować. Są dofinansowania też na to. Natomiast należy tak na zdrowy rozsądek sobie przełożyć, po pierwsze, czy to korzystanie z tej deszczówki i pojemność tego, bo jeżeli mamy zbiornik o pojemności 200, 100, 300 litrów, a ogród o powierzchni 1000 metrów kwadratowych.
To wody z tej jednej beczki wystarczy nam na jeden dzień.
Tak, my to, no nie na jeden dzień nawet, to na chwilę wystarczy, żeby podlać jakąś grządkę. Mhm. Natomiast jeżeli mamy duże powierzchnie i mamy duże zasoby do retencji, no to jak najbardziej, wtedy musimy zainwestować w pompę. Mhm. Najlepiej taką autonomiczną.
Gdy mamy taki zbiornik a la Szambo.
Tak, a la Szambo i też nie za duże, że tak powiem, przestrzenie zielone do podlania. Wtedy musimy zainwestować w pompy, ponieważ tutaj w tej całej automatyce oczywiście też są pompy, które są autonomiczne i one automatycznie działają z szeregiem zabezpieczeń. Automatycznie się włączają, wyłączają. Natomiast miejmy świadomość, że bardzo szybko, no ostatnie pół roku, kilka miesięcy no, mamy bardzo deszczowe i tak naprawdę zazwyczaj, kiedy deszcz pada, no to my też nie potrzebujemy podlewać. Więc deszcz jest nam w stanie wypełnić nasz zbiornik bardzo szybko. Natomiast jeżeli nadejdzie okres suszy długotrwałej, no to my tak naprawdę wykorzystamy ten zbiornik w okresie tygodnia, maksymalnie dwóch, a wówczas musimy korzystać już, żeby utrzymać zieleń zieloną, musimy korzystać z wody miejskiej, wiejskiej, tak żeby móc podlewać. Więc tutaj wchodzimy już w tematykę właśnie...
Ale można połączyć te dwa systemy.
Można i my...
Deszczówkowy plus
i my tak właśnie
sieciowy.
Naszym klientom doradzamy, pomagamy. Dobieramy, przedstawiamy, jakie są możliwości. Są systemy przełączania, są systemy dolewania wody wodociągowej, także tak, żeby...
Ponieważ, do tego zbiornika.
Do tego zbiornika, ponieważ mamy, jeżeli już zainwestowaliśmy w pompę, ta pompa ma określone parametry dobrane do naszego systemu nawadniania, więc tak naprawdę jedynie co trzeba jest zagwarantować poziom wody w zbiorniku. Tak? A czy to będzie woda z deszczówki, czy woda z wodociągu, no to dla niej, że tak powiem, jako dla pompy nie ma znaczenia.
Sprawy się, proszę panów, komplikują, ale też rozwiązywanie tego rodzaju problemów to swego rodzaju frajda i przyjemność. No to ile tych systemów możemy mieć w smartfonie?
W smartfonie. Tak naprawdę mówimy teraz o aplikacjach i... No, tak jak mówiłem, producenci w tym momencie, jako że mamy Internet of Things, czyli wszystko tak naprawdę idzie do tego, żebyśmy mogli z pozycji smartfona i z aplikacji obsłużyć swój cały dom. Czy to mówimy o inteligentnym oświetleniu, czy to bramach, czy roletach, no to oczywiście systemy nawadniania jak najbardziej.
No to po pierwsze jeszcze do ogrodu powinniśmy wyciągnąć nasz router Wi-Fi, tak?
Tak, to i tak naprawdę to, co jest potrzebne, żebyśmy mogli korzystać z aplikacji. O ile aplikację mamy darmową, możemy sobie ściągnąć. Telefon mamy, bo smartfon. Musimy mieć router domowy 2-4 GHz, ponieważ musimy mieć internet. Musimy mieć internet. I tak naprawdę sterownik, który ma możliwość połączenia się poprzez Wi-Fi z tym routerem naszym domowym. I tutaj mamy tak naprawdę technologia poszła w tą stronę, że teraz zawsze było te sterowniki były sieciowe, czyli co znaczy sieciowe. Zasilanie 230 V, typowe gniazdko, potem redukcja napięcia na 24 V i sprowadzanie do elektrozaworów tego napięcia. Natomiast teraz wszystko idzie w kierunku, że mamy sterowanie bateryjne. Czyli mamy moduły w miejscu, gdzie mamy elektrozowe, mamy moduły bateryjne. Te moduły na zasadzie, powiedzmy, radiowo łączą się z elementem, który stoi koło naszego routera i rozsyła sygnał radiowy i komunikuje się bezpośrednio, wysyła polecenia do tych modułów, które są lokalnie zlokalizowane w skrzynkach z elektrozaworami. Więc tak naprawdę wszystko idzie w kierunku zarządzania zdalnego, a co więcej w kierunku systemów 9-voltowych. I mamy taki fajny system, który promujemy od lat, bardzo innowacyjny, który umożliwia zastosowanie w systemach ogródkowych poprzez technologię Bluetooth, poprzez technologię Wi-Fi, technologię, technologię radiową, przechodząc przez większe systemy, przez tereny miejskie, poprzez nawet tereny rolnicze. Więc tak naprawdę to jest bardzo zwinne narzędzie, ale mówię, co do tego jest potrzebne? Sterownik albo stacja bazowa, router Wi-Fi i spytał się pan, ile stref, ile sekcji możemy tym obsługiwać, zarządzać. Tak naprawdę to wszystko zależy od tej przestrzeni, którą mamy podlewaną, bo jeżeli mamy ogródek, w którym zaprojektowaliśmy sobie czy zostało nam zaprojektowane 4 czy 5 stref, różnych stref, no to potrzebujemy sterownik 4, 5, 6 sekcyjny i taki kupujemy. Natomiast jeżeli mamy duży teren, gdzie zaprojektowane zostało mnóstwo sekcji, no to musimy iść w kierunku wyboru sterowniku i sterowania, właśnie, żeby zasilić te, nie wiem, 20, 30 boiska, na przykład 24 strefy, 12 stref.
Automatyczna kosiarka do boiska?
Tak, jak najbardziej. Tutaj no, technologia poszła już tak do przodu, że najnowsze kosiarki obsługują do 50 tysięcy metrów kwadratowych, nawet z rozszerzeniem do 75 tysięcy metrów kwadratowych. No także tak.
Gdzie leży, proszę panów, taka granica rozsądku i opłacalności? Bo jak powiedzieliśmy, jak ktoś ma mały ogródek, no to są rzeczywiście tacy entuzjaści, którzy lubią zainstalować technologię. Gdzie leży, przy ilu metrach kwadratowych ta granica rozsądku? Bo jak mamy duży ogród, to ta cała automatyka bardzo, ale to bardzo nam pomoże oczywiście. Znaczy, czy można wyznaczyć taką powierzchnię?
Znaczy myślę, że z tym ciężko, żeby wyznaczać. Natomiast tak jak słucham tej całej rozmowy, no to trzeba pamiętać o tym, że ten ogród ma służyć nam, naszej rodzinie, naszym znajomym, jakby wszystko to, co robimy, to, o czym mówił Michał, jeżeli chodzi o nawadnianie, i to, o czym mówił Marcin, jeżeli chodzi o oświetlenie, służy do tego, żeby ten ogród był przyjazny dla nas, żebyśmy mogli go oglądać w jak najbardziej zielonych barwach, żeby on był też dostępny wieczorem i w nocy, bo nie ma nic piękniejszego niż właśnie ogród widziany przez okno wieczorem, i to przez cały rok.
Wniosek, bo nawet jeżeli... z tego taki, wszystko zależy, czego my oczekujemy po ogrodzie i jaką my frajdę, jaką przyjemność czerpiemy z ogrodu.
Tak. Znaczy jest to bardzo indywidualna sprawa i myślę, że tutaj każdy ma jakieś swoje preferencje. Jeden bardziej idzie właśnie w piękne rośliny, inni idą właśnie w technologię. Natomiast no sztuką jest, myślę, że połączenie właśnie tej natury z technologią, żeby ona nam jakby służyła nam.
Naturalne, technologiczne inspiracje. To były Michał Dziobko, Marcin Pawłowski, Tomasz Więcek z firmy Drago byli naszymi gośćmi. Ja się nazywam Włodzimierz Staszkiewicz i zapraszam na Ładne Kwiatki za tydzień. Dziękuję panom bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.